Gościem Polskiego Radia Zachód jest pan Wojciech Sumliński, dziennikarz śledczy, autor książek, psycholog oraz współautor najnowszego filmu Powrót do Jedwabnego. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Panie redaktorze, zacznijmy od wydarzeń historycznych, które rozegrały się 10 lipca 1941 roku w miejscowości Jedwabne na Podlasiu. Doszło tam do pogromu Żydów. Zbrodni na cywilach mieli dokonać polscy współmieszkańcy Jedwabnego, inspirowani przez niemieckiego okupanta. I w zasadzie wszystko wydaje się w tej historii jasne, poukładane, wyjaśnione. Państwo polskie ustami Aleksandra Kwaśniewskiego 20 lat temu przeprosiło społeczność żydowską. Po co zatem powstał Powrót do Jedwabnego, ten film? Jaki jest jego cel?
My poszukujemy prawdy. My z kolegą, z którym piszemy książki, Tomaszem Budzyńskim, byłem szefem delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie. Jesteśmy ludźmi, którzy jak uwierzyliśmy, że dostaliśmy drugą szansę od Pana Boga, bo obydwaj mamy za sobą traumatyczne chwile. I uwierzyliśmy, że wszystko jest po coś, tylko czasami nie wiemy po co. No w tym przypadku uwierzyliśmy w to, że po to, żebyśmy niewygodnie żyli czy zajmowali się rzeczami błahymi, tylko po prostu pokazywali to, co należy do, co jest własnością opinii publicznej, czyli po prostu prawda. Przy okazji zbierania materiałów do różnych spraw napotykaliśmy bardzo często różne historie dotyczące spraw, w których no, ważni przedstawiciele rozmaitych organizacji żydowskich zdawali się odgrywać istotną, a nawet wiodącą rolę. I słowo do słowa, rozmowa do rozmowy. I tak doszliśmy do przekonania, że trzeba spróbować się temu przyjrzeć i opowiedzieć tą historię od samego początku. Zastanawialiśmy się, gdzie tak naprawdę jest ten początek i doszliśmy do przekonania, że początek jest właśnie w Jedwabnym, w odkryciu tego, co naprawdę wydarzyło się 10 lipca 1941 roku. I tak powstała nasza pierwsza książka, a opór, na jaki ta książka natrafiła w 2019 roku, przerósł nasze największe obawy. Byliśmy przeganiani z czterech miejsc, nie pozwolono nam na premierę. No cudem, w dniu premiery udało się zorganizować w miejscu numer 5. Podobne naciski, próba zaciszenia były przy kontynuacji, chociaż to było więcej niż kontynuacja Powrót do Jedwabnego 2. W tym roku mamy Powrót do Jedwabnego 3, to tylko POLIN, kluczowa, najważniejsza książka i film. My nad tym filmem pracujemy od 2 lat, bo mamy przekonanie od kilku co najmniej lat, że to, co powiedziano opinii publicznej o zbrodni w Jedwabnym, jest kłamstwem. Wszystko wyglądało zupełnie inaczej. No, możemy o tym mówić godzinami, w największym telegraficznym skrócie. Autor książki Sąsiedzi, który wypromował to kłamstwo na cały świat, ona została przetłumaczona na chyba wszystkie możliwe języki świata, pan Gross opierał tę swoją książkę na relacjach świadków, których w dniu 10 lipca 1941 roku w ogóle w Jedwabnym nie było. Opierał tę relację na relacjach, tę książkę na relacjach ludzi, którzy na przykład byli w tym czasie na Syberii, no bo byli, okazali się złodziejami, skradli patefon i Sowieci wysłali ich na Syberię i kiedy Niemcy tam weszli, no to oni byli tysiące kilometrów od Jedwabnego. Tymczasem w książce Grossa opowiadają tą historię na zasadzie byłem, widziałem i ze łzami łukającym głosem relacjonują, co oni tam widzieli. No, jeżeli wykluczymy możliwość teleportacji o tysiące kilometrów z Syberii, no to nie mogli tego widzieć. No i to jest taki przykład, jeden z wielu, jak Gross wymyślił sobie tą historię i po prostu sprzedał taką bajkę na użytek przedsiębiorstwa Holokaust, bo to przecież o to chodzi, by wytworzyć pewien symbol polskiego nazizmu, za który to nazizm my, naszych przodków, my, ich następcy, mamy płacić. Nazywają to różnie, roszczeniami, odszkodowaniami, mieniem po pomordowanych. Nazewnictwo jest bardzo różne w zależności od tego, jaka formuła jest na dany moment bardziej pasująca. Natomiast de facto chodzi o to samo. Po pierwsze o miliardy dolarów, a z drugiej strony o to, by te pieniądze były tak potężne, byśmy jako państwo nie byli w stanie ich zapłacić i byśmy, jak to pięknie pokazuje Jerzy Kwaśniewski w naszym filmie, prezes Fundacji Ordo Iuris, musieli zapłacić także przekształceniami własnościowymi. Innymi słowy, ta kwota cały czas rośnie. Mówiono na początku o 100 miliardach, potem o 300. Niedawno w obiegu pojawiła się kwota 500, a całkiem niedawno 600 miliardów. I to cały czas rośnie. Do kwot bym się nie przyzwyczajał, bo za miesiąc może się okazać, że to jest bilion albo x bilionów. Bo co do zasady, kwota ma być taka, abyśmy my nie byli w stanie jej spłacić i musieli, abyśmy musieli płacić inaczej. Zresztą były do tego przymiarki. Ja tylko przypomnę historię z panem Donaldem Tuskiem i panem Bronisławem Komorowskim, że te przymiarki miały swoją pierwszą odsłonę w roku 2014, kiedy chciano doprowadzić lasy państwowe do państwowego gospodarstwa państwowe do takiego stanu finansowej zapaści, by można było te lasy sprywatyzować, sprzedać. Ta sprzedaż miała wyglądać mniej więcej tak, to właśnie w tym skrócie opowiadam, jak wyglądała sprzedaż polskich przedsiębiorstw w 1989 roku, kiedy sprzedawano fabryki, w których pracowały dziesiątkami lat pokolenia Polaków, sprzedawano często poniżej wartości gruntów, na których te fabryki stały. No i to pan Balcerowicz nazwał transformacją, prywatyzacją. Dokładnie tak samo miała wyglądać sytuacja z lasami i te lasy miały być za bezcen przekazane organizacjom, instytucjom, osobom prywatnym narodowości żydowskiej. Ten plan nie zadziałał i jeszcze kilka innych z jednego powodu, co pokazujemy właśnie w szczegółach w książce Powrót do Jedwabnego to tylko Polin, Powrót do Jedwabnego 3 to tylko Polin. Z jednego powodu organizacje żydowskie, amerykańskie i izraelskie zaczęły kłócić się między sobą o pieniądze, których jeszcze nie mieli. A na to nałożył się wielki opór społeczeństwa polskiego, które milionami podpisywało petycje w obronie polskich lasów. Do Warszawy wtedy zjechało chyba tysiące leśników. No, tu w Polsce zrodził się potężny ruch oporu przeciwko temu, co robiono. A w tym samym czasie Żydzi, Izraelscy i Amerykańscy bardzo mocno kłócili się o to, co uważali, że jest już ich. I to nam dało czas. Ale te demony nie zniknęły, one tylko odeszły na pewien moment, ale to zagrożenie było i ono jest. A jeżeli ktoś wątpi, to niech sięgnie pamięcią do wydarzeń z czerwca tego roku i z sierpnia tego roku, kiedy po raz pierwszy od dawna nasi rządzący, delikatnie w sumie jeszcze wciąż, ale zaczęli mówić o tym, że sprawa jest poważna i że trzeba się bronić. No, dla mnie było to pozytywne zaskoczenie, bo pierwszy raz słyszałem taki opór, ale dobrze, że on powstaje. Natomiast to nie jest koniec, to nie jest początek końca, jak mówił Churchill, ani nawet koniec początku. Jesteśmy absolutnie na początku drogi oporu, bo ci ludzie zainwestowali w to naprawdę potężne pieniądze i oni tak łatwo z tego nie zrezygnują. To zagrożenie jest. Zagrożenie tego, że tu mamy mieć Polin, o czym mówią uczciwi Żydzi w naszym filmie.
Skąd w filmie pod tytuł, którym się go także promuje, Żydowski rozbiór Polski? Wielu za sprawą tego hasła, nawet nie widząc tego filmu, mówi, że twórcy tego filmu, że pan jest antysemitą. Czy użycie tego hasła ma jakieś podstawy?
Ma podstawy i te podstawy wytworzyli sami Żydzi, uczestnicy takiego trzydniowego spotkania, które było kontynuacją spotkania w Tel Awiwie, bo ono miało dwa odniesienia. Jedno w Warszawie, to wcześniejsze w Tel Awiwie. I podczas tego spotkania Żydzi polscy i Żydzi amerykańscy dzielili między siebie Polskę. Tam w książce Powrót do Jedwabnego 3 to tylko Polin zamieszczamy kilkadziesiąt stron stenogramów z tych negocjacji, jakie toczą między sobą, a w książce, a w filmie pokazujemy dokument końcowy, gdzie oni podpisują ten dokument i omawiamy, no bo film ma pewne ograniczenia. No trudno w filmie pokazać kilkadziesiąt stron dokumentów, no bo to cały film był, się składał tylko z dokumentów. Więc te organizacje żydowskie, polskie i amerykańskie dzieliły między siebie Polskę, używając takich strasznych słów, tak formuły, wy weźcie sobie jakieś tam miasto, a my bierzemy Kraków, bo dlaczego wy macie mieć więcej forsy? Dokładnie te słowa, forsa, tam nie ma nic, nawet w jednym zdaniu nie zauważymy, że było tam odniesienie do spuścizny, do tożsamości, do dziedzictwa, handlują cmentarzami żydowskimi, mieniem polskim i mieniem, które także przynależy Żydom, no, na przykład cmentarze, ale te cmentarze to jest coś niesamowitego. Kiedy kłócą się o te cmentarze, nie w duchu takim, by upamiętniać swoich przodków, tylko w duchu wybierzecie ten większy, a bo na tym większym można postawić większy hotel, a nam dajecie ten mniejszy cmentarz. No to są rzeczy, które podnoszą włosy na głowie, pokazuje, co naprawdę myślą, czują, co jest w sercach tych ludzi. Wyłącznie pieniądze, wyłącznie władza, nic innego się nie liczy. I na koniec tego dokumentu jeden z uczestników tego spotkania dokonuje takiego podsumowania. Dokonaliśmy rozbioru Polski. No, dla każdego Polaka, myślę, te konotacje budzą najgorsze skojarzenia. Oni sporządzili z tego stenogram, dlatego bo się kłócili, nie byli w stanie się porozumieć i wpadli na pomysł, no to musimy zrobić stenogram. No i ten stenogram robią, zapisują tam wszystko i na koniec go wszyscy uczestnicy podpisują.
Czy jesteście Państwo pewni autentyczności tego dokumentu?
Tak, jesteśmy pewni, bo po pierwsze wiemy, z jakiego źródła go otrzymaliśmy, nie możemy go zdradzić. Sprawdziliśmy go w drugim źródle, które możemy zdradzić. To drugie źródło to jest Jakub Szadaj. To jest uczestnik tego spotkania no, Łotrów trzeba nazwać, gdzie oni dzielili Polskę niczym tort. Jakub Szadaj, przewodniczący gminy żydowskiej wyznaniowej w Gdańsku, były już, dlatego że kiedy się przeciwstawił, powiedział, co wy tu wyprawiacie, ja jestem przerażony, co wy robicie, mówi tak do swoich przyjaciół Żydów, braci żydowskich. No i oczywiście został zniszczony, przestał być przewodniczącą gminy wyznaniowej żydowskiej w Gdańsku i rozwiązano samą gminę. Tam w tej chwili nie ma gminy, tylko jest filia podlegająca Szudrichowi. Więc Jakub Szadaj jest potwierdzeniem. Zyskaliśmy kolejne potwierdzenie, bo poszliśmy do Bolesława Szenicera, uczciwego Żyda, który daje nam bardzo mocny głos, taki prawdziwy, bolesny głos w naszym filmie i w książce. Bolesław Szenicer, kiedy my poszliśmy do niego, by pokazać mu ten dokument i zapytać, potrzebujemy kilku potwierdzeń, czy to jest prawdziwe. On ten dokument zaczął czytać, oglądać. W pewnym momencie on prosi nas o chwilę przerwy i on mówi, to jest odpowiedź na wasze pytanie. I pokazuje nam dokładnie te dokumenty, bo także był posiadaczem tych dokumentów, których dotąd nie pokazywał. Innymi słowy, zyskaliśmy potwierdzenie w trzech i jeszcze w jednym źródle, o którym mówić nie mogę. Czyli o dwóch mogę mówić, Bolesław Szenicer, Jakub Szadaj. O dwóch absolutnie wiarygodnych, pewnych, ci ludzie poprosili anonimowość, nie chcą być zniszczeni, ale jeżeli będzie taka potrzeba, to mamy ich deklarację pisemną, że możemy ich wezwać jako świadków do sądu. Innymi słowy, te dokumenty są na 100% prawdziwe, jak Żydzi podzielili Polskę między tort. I to są dokumenty, które podnoszą włosy na głowie.
Wróćmy jeszcze do kwestii antysemityzmu. Jak pan definiuje antysemityzm? Czym jest antysemityzm?
I to jest ciekawe, bo ja pytałem o to Żydów. Pytałem o to właśnie Bolesława Szenicera, Jakuba Szadaja, wcześniej innych. Pytałem o to Ewę Kurek, która ma wielu przyjaciół Żydów. W Kanadzie pytałem paru Żydów, uczciwych ludzi, których poznałem. No, generalnie wszyscy się uśmiechają, bo odpowiadają mniej więcej w tym samym duchu, że antysemityzm Żydzi uznają, znaczy dla Żydów antysemityzm jest tym, co jest wygodne dla nich, by nazwać antysemityzmem. Czyli jeżeli ktoś na przykład mówi prawdę, tak, że Żydzi, nie wiem, sprzedają swoje cmentarze tak, jak sprzedaje się ziemniaki, co jest prawdą i co zawieramy w książce. No z całą pewnością to jest antysemityzm. Andrzej Kumor, prześladowany dziennikarz w Kanadzie, polski dziennikarz, apelował do organizacji amerykańskich, polonijnych, w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, by postępowali tak jak Żydzi, czyli podejmowali różne działania lobbingowe na rzecz walki o prawdę i tak dalej. Artykuł na ten temat napisał, że w skrócie my Polacy za oceanem w Stanach Zjednoczonych w Kanadzie powinniśmy w tym miejscu wzorować się na Żydach, prowadzić działalność lobbingową i robić dokładnie to, co Żydzi. To nazwano antysemityzmem. Czyli ja rozumiem, że antysemityzmem jest wszystko to, co Żydzi uznają za właściwe na określenie ze swojego punktu widzenia jako antysemityzm. Ja do niedawna sądziłem, że antysemityzmem jest no, naprawdę mowa nienawiści, czyli jakieś ordynarne kłamstwa, namawianie do, nie wiem, do jakichś działań takich naprawdę no, wrogich dotyczących Żydów, kłamanie na temat historii Żydów, czy no, generalnie no, kłamanie, namawianie do agresji, do jakichś wrogich postaw, no nie powiem więcej, tak, czyli do jakichś takich działań, które no, znamy z historii, no, już takich skrajnych, że to wszystko to jest antysemityzm. No nie, Żydzi, uczciwi Żydzi, z którymi rozmawiam, mówią, że ja się mylę, że antysemityzmem organizacje żydowskie nazywają to, co uważają za zagrożenie dla swoich biznesów, interesów. Antysemityzmem zatem może być prawda, która godzi. No, antysemityzm, no, trochę tak jak taki dowcip, który słyszałem w Kanadzie, który w Polsce też już jest chyba znany. Ja go pierwszy raz usłyszałem parę lat temu w Kanadzie. Jakoby premier Polski dzwoni do premiera Netanyahu i mówi, słuchaj, rozwiążmy te nasze problemy, te kłótnie. Mam pomysł, jak to zrobić. wy przestaniecie o nas kłamać, mówi do premiera Żydów, premiera państwa Izrael, wy przestaniecie o nas kłamać, my przestaniemy mówić o was prawdę. Więc ja zakładam, że i taki dowcip mógłby być uznany za antysemityzm, no bo to jest pojęcie tak szerokie, że można wprowadzić to pojęcie wszystko. Jeżeli można nazwać antysemickim film, którego się nie widziało, tylko dlatego, że nie wiem, że po prostu, bo jest obawa, że ten film ugodzi, pokaże kawałek prawdy, pokaże prawdę o Żydach, organizacjach żydowskich, o tym, co oni chcą nam tu zrobić, skąd to się wszystko wzięło, dokąd to zmierza. I nie widzieli na pewno tego filmu, to ręczę za to, a mimo to nazywają go antysemickim, no to wszystko można nazwać antysemityzmem, jeżeli takie będzie zapotrzebowanie strony żydowskiej.
Oskarżenie o antysemityzm jest, jeszcze na pewno będzie, ale od premiery filmu mamy w momencie naszej rozmowy już 3 dni. Każdy, kto ten film krytykuje, miał więc szansę się już z nim zapoznać. Czy pan jako twórca otrzymał już merytoryczną polemikę do któregokolwiek z przedstawionych w filmie faktów, wypowiedzi czy dowodów?
Nie otrzymałem i jestem gotów na to, deklaruję to na antenie Państwa Radia, deklaruję to wszędzie, gdzie tylko się da, że jestem gotów na to, po pierwsze, by bronić tego filmu każdej jego sekundy w każdym sądzie, jeżeli będzie trzeba. Ja nie lubię sądów, bo całe życie, ostatnich kilkanaście lat, to jest moja wędrówka po sądach z Bożą pomocą skuteczna, nawet w tych sądach, którym tak wiele można zarzucić i słusznie. No, argumenty oskarżycieli atakujących są tak niskie, że nawet w tych sądach udaje mi się z Bożą pomocą wygrywać proces po procesie. Więc jestem gotów tego filmu bronić, po pierwsze, w każdym sądzie. Po drugie, zadeklarowałem to publicznie, deklaruję po raz kolejny. Jestem gotów na dyskusję, do dyskusji w każdym miejscu, na, nie wiem, w Polin, w Gazecie Wyborczej. Byle stawiam tylko jeden warunek, by była to dyskusja transmitowana na żywo. Na żywo, tak? Czyli przychodzą jakieś media, które ja wskazuję, druga strona zaprasza media, które ona wskazuje i dyskutujemy na żywo, żeby nie było pola do manipulacji. Ja jestem gotowy na taką dyskusję. To zresztą pięknie powiedział Jerzy Kwaśniewski na premierze, gdzie zostaliśmy wyrzuceni z kina Wisła pod wpływem nagonki Krystyny Jandy, pani Ostaszewskiej, pana Zborowskiego, pani Agnieszki Holland, no bo oczywiście potężny atak na film, którego nie widzieli, na lektora Jerzego Zelnika, który zresztą jest Żydem, bardzo uczciwym człowiekiem, który uczciwie mówi, że z bólem patrzy na to, co robią jego bracia Żydzi, jest dumny, że mógł wystąpić w filmie, który mówi o prawdzie. Więc no, my tutaj jesteśmy absolutnie otwarci na taką debatę. Jerzy Kwaśniewski, kiedy jesteśmy wyrzuceni z kina Wisła, mieliśmy premierę znowu w domu dziennikarza na Foksal, bo w dniu premiery zostało nam to kino zamknięte przed nosem. Powiedział, jest niesamowite, bo ja wczoraj w tym samym miejscu, w domu dziennikarza na Foksal, była debata, w której uczestniczyłem, Jerzy Kwaśniewski, prezes Fundacji Ordo Iuris, uczestniczyłem, ona dotyczyła wolności mediów, wolności słowa, gdzie padały bardzo piękne hasła, gdzie mówiono właśnie, że wolność mediów to jest rzecz nadrzędna, wolność słowa to jest wartość nadrzędna. Dzisiaj się tu spotykamy, dzień nazajutrz po tej debacie, gdzie uczestniczyły różne środowiska, gdzie widzimy, jak ta wolność słowa wygląda w praktyce. A to, że knebluje się usta przed zobaczeniem filmu, to robią ci, którzy najwięcej krzyczą o wolności słowa i o wolności mediów. I to jest coś niesamowitego. Więc nie było żadnego na ten moment, na poniedziałkowy wieczór, żadnego głosu merytorycznego, który podważałby cokolwiek z tego filmu. Pani Katarzyna Marosz z portalu Judisz Żydowskiego, taka bardzo ostro atakująca, która w tych swoich atakach przekracza wszelką miarę i zresztą ma za to proces karny, będzie niedługo miała, bo został jej postawiony, jest w stanie oskarżenia za tak podłe kłamstwa o Polakach, więc ona nie przebiera w słowach. Jedyne, co mogła znaleźć w tym filmie, co uznała za pole do ataku, to, że Jerzy Kwaśniewski z Fundacji Ordo Iuris napisała: ten pan mówi o tak strasznych rzeczach, a zobaczcie, że on się uśmiecha. Otóż Jerzy Kwaśniewski się nie uśmiecha, tylko Jerzy Kwaśniewski mówił, odpisał zresztą tej pani w sposób taki bardzo subtelny. Mówi, ma pani rację, rzeczywistość jest absolutnie ponura, ale to nie jest mój uśmiech. Ja generalnie jestem optymistą i staram się zawsze patrzeć na jasną stronę słońca. Natomiast no, jest to taki uśmiech przez łzy. Jeżeli pani tylko tyle znalazła w tym filmie że człowiek robi taką minę, jaką robi, i tylko tyle ma pani do zarzucenia tego filmu, temu filmowi, to ja traktuję to jako najwyższy komplement. Więc jedyne, co dotąd znaleziono, to to, że Jerzy Kwaśniewski jakoby się uśmiecha, kiedy mówi różne rzeczy pokazujące te kłamstwa Żydów. I to jest jedyny argument, na jaki ja dotąd trafiłem.
Zarzut był jeszcze jeden. Z tego, co widziałem na tym samym profilu, że wśród darczyńców, którzy złożyli się na sfinansowanie produkcji tego filmu, znalazła się osoba, która podpisała się pseudonimem Mein Führer w tyłówce filmu.
Ja przyznaję, że...
Darczyńców było, z tego, co wiem, kilkuset?
Nie. Darczyńców było 4000. 4000 i... Przeglądaliśmy to bardzo dokładnie. Nie wykluczam, że mógł... Wiecie Państwo, to jest tak, że te podpisy pojawiały się tym bardzo różne podpisy. No bo podpisywali się tam ludzie, którzy, nie wiem, no, nie chcieli zmienić jej nazwiska. Tak? Podpisał się ktoś, nie wiem, Kaczka albo Chłopek Roztropek albo coś tam. Te podpisy były bardzo różne. 4000 darczyńców, których ścieżka dźwiękowa, ścieżka filmu z napisami idzie przez kilkanaście minut filmu, czyli film trwa godzinę 20 kilka minut, natomiast no, przez kilkanaście kolejnych minut idą te podpisy. Przyznaję, że nie zauważyłem tego. Nie wykluczam, że wyłapywaliśmy różne podpisy, bo czasami były podpisy takie, no, które no, dziwnie wyglądały, tak to ujmę. Tak? No, wśród 4000 ludzi ktoś nie chciał się podpisać, zmieniaj nazwiska, a mógł się podpisać w dziwny sposób. Możliwe, że ktoś się tak podpisał, ja tego nie mogę wykluczyć. Natomiast czy to deprecjonuje, nie wiem, Mein Führer, to nie wiem, ja niemieckiego tak dobrze nie znam, ale czy to przypadkiem nie oznacza mój szefie? Czy coś takiego? No,
ja też nie znam
no, nie ktoś to zna niemiecki, niech nas sprostuje, ale czy to od razu, nawet jeżeli coś takiego by przemknęło wśród 4000 podpisów, to musi od razu odnosić się do Hitlera?
Zostawmy tę kwestię. Inna sprawa, o którą chciałbym pana zapytać, to jak w tej ważnej dla polskiej racji stanu sprawie, czyli dociekania prawdy o tym, co stało się w Jedwabnem w 1941 roku, jak w tej sprawie zdaje egzamin państwo polskie z jednej strony, państwo rozumiane jako establishment polityczny, a z drugiej strony, jak zdaje w tej sprawie egzamin polska nauka? Z tego, co słyszymy, przeciwko filmowi protestują środowiska celebryckie, aktorskie, protestują publicyści, ale co z polskimi naukowcami?
Znaczy tak, no jeśli chodzi o państwo polskie, no to zdaję egzamin w moim przekonaniu, nie tylko moim, jestem tu odosobniony, na ocenę jedynkę, bo trudno dać inną ocenę. Proszę Państwa, jeżeli my skromnym nakładem środków zebranym od 4000 darczyńców, to był często wdowi grosz, bardzo wiele osób przysyłało symboliczną kwotę, 2 zł, 5 zł, zwykli ludzie, którym często nie starcza do przysłowiowego pierwszego, byli tacy, którzy płacali większe kwoty, dużo większe. Wspólnym wysiłkiem tych wszystkich ludzi, dla nas wszyscy są bardzo cenni, bezcenni. Jeden mógł pomóc takiej symbolicznej kwocie, drugi wyższej. Tych ludzi było 4000. W sumie zebraliśmy 450 tysięcy złotych. Udało nam się na 3 kontynentach zrealizować ten film. Na płytki DVD, które są dla nas, dajemy darmo te płyty, to już no, przede wszystkim z własnych środków, bo już nie starczyło nam tych środków. My na tym filmie nie zarobiliśmy nawet złotówki, wszystko wydaliśmy na produkcję, a płytki za własne pieniądze, bo bojąc się, że z YouTube'a jesteśmy dziś, jutro może nas nie być, czy z innych miejsc, no to żeby te płyty ludzie podawali sobie, więc do każdego zamówienia książkowego z naszego wydawnictwa dokładamy darmo płytę DVD z prośbą, by kto może, to niech je kopiuje, powiela, rozdaje ludziom. To jest własność publiczna. Tak samo prosimy o podawanie tego filmu dalej, niech on idzie do ludzi. Innymi słowy, my zrobiliśmy ten film skromnymi środkami. Jeżeli przy takich skromnych środkach udało nam się dotrzeć, znaleźć kilku świadków, do których przynajmniej nie dotarł nikt, do dokumentów, do których nie dotarł nikt, zdobyć mnóstwo informacji, to jakie, do których nie dotarł przed nami nikt, choćby te z parlamentu brytyjskiego, które pierwszy raz emitujemy w naszym filmie, o czym wiele osób mówiło, nie mieliśmy pojęcia, że tak to wygląda także w Wielkiej Brytanii. Jak tam rozmawiają, jak negocjują o tym, że mamy płacić i tak dalej. Jeżeli nam się to udało, to przepraszam, od czego jest Fundacja Narodowa, która dysponuje, z tego co wiem, setkami milionów złotych i która miała milion razy większe możliwości, by docierać do takich ludzi, do takich dokumentów i zrealizować taki film. Z tego co słyszę, no to nie wiem, pływają sobie jachtem po świecie. Przepraszam, no nie chcę tu nikogo krytykować, ale to jest bolesne. Jeżeli my nakładem zwykłych ludzi, zwykłych Polaków, często takich, którzy naprawdę mają skromne możliwości, wspólnym wysiłkiem tych wszystkich ludzi, bo to jest nasz, ale tak naprawdę państwa film, dzięki państwu on powstał, i my za skromny budżet możemy zrobić taki film, to jakie możliwości miałaby Fundacja Narodowa czy inne instytucje państwowe? Z tego co słyszę, nie wiem, może się mylę, zaraz się przekonamy, z tego co słyszę, co do mnie dociera, bo szczegółów nie znam, więc się zastrzegam, ale z tego co słyszę, to w Weselu 2, które za chwilę wejdzie na ekrany kin, mamy odniesienia do Jedwabnego z płonącą stodołą i tak dalej, czyli przywoływanie znowu na tych polskich demonów, rzekomo polskich i polskiej mentalności polegającej na paleniu Żydów w stodołach. Zastrzegam się, chętnie zobaczę film, wtedy się wypowiem, natomiast dociera do mnie, że są tam takie sceny. Na ten film państwo polskie wyłożyło dziesiątki milionów złotych. Dlaczego państwo polskie nie wesprze takich produkcji, które odkłamują te kłamstwa, które pokazują prawdę, które bronią naszej spuścizny, tożsamości, historii, tradycji? Czemu to się nie dzieje? Więc państwo polskie absolutnie tutaj zawodzi na całej linii. Jeśli chodzi o naukowców, no to są ludzie, którzy próbują walczyć o tę prawdę. Tak? Był na premierze naszego filmu Leszek Żebrowski, byli inni historycy, byli ludzie, którzy także tutaj walczą o tę prawdę. No Ewa Kurek dała piękny głos do naszego filmu. Są naukowcy, którzy walczą o tę prawdę. No Małgorzata Grupa jest także profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wypowiada się w naszym filmie pierwszy raz. Milczała przez 20 prawie lat, no nie prawie, 18 lat, bo 2001-2019 wtedy udzielono nam tego wywiadu, on teraz idzie w filmie i w książkach. Więc są naukowcy, którzy mówią, ale jest ich niewielu. Ich głos jest zaciszany przez właśnie propagowanie tych takich kłamstw, w których piąta kolumna celebrycka różnych pseudonaukowców, to jest coś niebywałego, co się wydarzyło po tym, jak prezydent Kwaśniewski przeprosił za rzekomo polską zbrodnię w Jedwabnem, a ten głos Kwaśniewskiego został powielony na tysiąc możliwych sposobów. Przecież Grossa obwożono niczym jakiegoś celebrytę czy jakąś gwiazdę, bo robił odczyty na uniwersytetach, przeprosił, po Kwaśniewskim przeprosili inni politycy, polski parlament przeprosił, ba, wielu kapłanów przepraszało, chyba nie mając w ogóle świadomości, za co przepraszają, zrobił się taki owczy pęd. To jest coś niesamowitego. Trzeba naprawdę potężnego wysiłku, zjednoczenia i determinacji, żeby to odkręcić, ale to jest możliwe. My wierzymy, chcemy wierzyć, że ten film to jest taki początek, to jest taki kamyczek, który może uruchomi kolejne kamyczki i kto wie, co będzie dalej.
Ponad rok temu na jednym ze spotkań wypowiedział pan takie słowa. Wciąż jesteśmy na takim etapie, że możemy wygrać tę batalię i obronić Polskę dla nas i dla naszych następców. Co pana zdaniem powinno stać się w pierwszej kolejności, abyśmy jako Polska, Polacy zaczęli tę batalię wygrywać?
Jest jedna rzecz, której boją się te organizacje żydowskie, które kłamią na nas temat, no także wielu polityków izraelskich z Jairem Lapidem na czele, który jest dziś ministrem spraw zagranicznych, a jak wiadomo, na skutek wewnątrz izraelskich porozumień partyjnych za 2 lata będzie premierem tego państwa. Więc to nie tylko organizacje, to także politycy, to także media izraelskie czy amerykańskie, które są pakiet właścicielskie w rękach Żydów. Kłamstwa płyną ze wszystkich możliwych stron, także z Wielkiej Brytanii, co pokazuje z nami w naszym filmie, jest tego naprawdę ogrom. Jest jedna rzecz, której boją się ci wszyscy kłamcy. Jedna rzecz, prawda. A żeby do tej prawdy dojść, my mamy możliwości, które są na terenie naszego kraju, na polskiej ziemi. Ekshumacja. Jeżeli my będziemy na tyle odważni, by przeciwstawić się temu kłamstwu i dokonać ekshumacji, która jest nie tylko możliwa, ale wręcz nakazana. I o tym mówi na przykład Bolesław Szenicer w naszym filmie i w książce. Tom, wychowany na cmentarzu, on, który jako mały chłopiec wracał ze szkoły, grabił na tym cmentarzu, na którym ojciec był dyrektorem liście, a ojciec potem chodził, pokazywał mu na tym grobie, w tym grobie spoczywa, zobacz, ten człowiek miał taką historię, a ten taką. I potem, kiedy Bolesław Szenicer został dyrektorem i był tam dyrektorem 25 lat, i przyjeżdżali Żydzi ze Stanów Zjednoczonych, z Australii, on też ich oprowadzał, opowiadał im piękną historię o Żydach, którzy mieszkali w Polsce przez wiele lat. I Bolesław Szenicer mówi, rabin Szud ich kłamie. Ja osobiście dokonywałem dziesiątek ekshumacji, bo to nie jest przyzwolenie, to jest nakaz. Jeżeli znajduje się szczątki obywateli żydowskich, Żydów, ludzi narodowości żydowskiej, wiadomo, że to są właśnie, tu spoczywają szczątki Żydów. To nie jest przyzwolenie, to jest nakaz, tak nakazuje halacha, aby te szczątki bezwzględnie przenieść na cmentarz żydowski lub do Izraela. Więc i Bolesław Szenicer mówi, ja jako ktoś, kto na cmentarzu spędził całe życie, osobiście uczestniczyłem w dziesiątkach ekshumacji. A jakby komuś jeszcze było mało, to wygooglujcie sobie Państwo w internecie informację sprzed paru dni, kiedy dokonano ekshumacji na Muranowie w Warszawie i przeniesiono szczątki Żydów na cmentarz warszawski. I proszę Państwa, w tej ekshumacji uczestniczył rabin Szudrich. Innymi słowy, nie ma żadnych przeciwwskazań prawnych ze strony polskiego prawa, izraelskiego, religii mojżeszowej, nie ma żadnego prawa przeciwwskazania, jest wręcz nakaz. Jest jeden problem. Gdybyśmy dokonali tej ekshumacji, już po tym, co odkryła Małgorzata Grupa, która kierowała pracami ekshumacyjnymi i jej zespół, pani profesor Małgorzata Grupa, kiedy znaleźli tam łuski niemieckie, wskazujące jednoznacznie na to, że są to łuski pochodzące z tego właśnie dnia. Pokazujemy to w naszej książce, skąd jest ta pewność. No, w skrócie, one zostały znalezione pod takim pomnikiem Lenina. Ten pomnik Lenina je przygniótł. One nie mogły pochodzić z okresu, kiedy później Armia Czerwona szła na Niemców ze wschodu. Nie mogły pochodzić też z okresu wojny w 1939 roku. One mogły pochodzić dokładnie z tego dnia. Były pod pomnikiem Lenina. To były łuski z broni niemieckiej. Konkluzje są dwie. Albo ktoś uwierzy, że Polacy mieli w 1941 roku i na oczach Niemców karabiny maszynowe i strzelali, albo tej zbrodni dokonali Niemcy. Zresztą, to, żeby Polacy strzelali, to nie pojawia się w żadnej relacji nawet tych Żydów, których zeznania ewidentnie pokazują, że były sterowane. Więc nawet ci, którzy najbardziej kłamią na temat Polaków, nie mówią, że Polacy strzelali. Oni mówią, że Polacy mordowali, pastwili, w końcu spalili. Nikt nie mówi, że Polacy strzelali. Więc jeżeli są w tych przestrzelinach, w kościach, w czaszkach są przestrzeliny, to wiadomo, że strzelali Niemcy. Ale żeby się o tym przekonać, to trzeba dokonać ekshumacji. Jeżeli dokonamy ekshumacji w tym potężnym murze kłamstwa, które służy do tego, by na bazie wyrobienia w świecie przekonania, że my jesteśmy potomkami nazistów, tylko nie chcemy płacić. No, Niemcy zapłacili za swoich nazistów, Polacy za swoich nie chcą płacić. Więc jeżeli dokonamy ekshumacji, udowodnimy, że w tej najbardziej wypromowanej na świecie przez Żydów zbrodni jakoby polskiej, nie była to zbrodnia polska, tylko niemiecka. Jeżeli z tego muru kłamstwa wyrwiemy największą cegłę, mamy szansę, by ten mur legł w gruzach, by powstał, został z niego proch i pył. A drogą do tego jest właśnie Jedwabne. To jest ta brama, to jest ten klucz do prawdy. Więc my tę prawdę mamy zakopaną na polskiej ziemi. Potrzeba odwagi, tylko i aż odwagi. Jeżeli nasi decydenci znajdą tę odwagę, dokonamy ekshumacji. Ja mogę powiedzieć jeszcze tyle, że jesteśmy w kontakcie, nie mogę powiedzieć wszystkiego. Skontaktował się z nami prokurator, pan Tomasz Jankowski, który kieruje...
Prokurator IPN,
który kieruje Komisją Oddziałową do Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku, czyli szef wszystkich gdańskich prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej. Po naszych materiałach, publikacjach pojechaliśmy do niego. O czym rozmawialiśmy, musi na razie zostać między nami. Natomiast tyle mogę powiedzieć, że jest absolutnie zwolennikiem ekshumacji, bo już w oparciu o to, co wiemy, udzielił nam spore ilości materiałów. My udzieliliśmy mu ze swojej strony tych, których on nie miał. Daliśmy mu na przykład wszystkie telefony, maile, kontakty, adresy do naszych świadków, oczywiście za ich zgodą, do których prokurator, nikt do nich nie dotarł przed nami, bo jednego z tych świadków będzie musiał jechać do Australii. Powiedział, że ma na to, że ma przyzwolenie i zobaczymy, czy to przyzwolenie zostanie podtrzymane. No jednym słowem mogę tyle powiedzieć, że w oparciu o to, co wiemy z rozmowy z panem prokuratorem, to jest absolutnie determinacja, by tej ekshumacji dokonać. Ale wiadomo, że decyzje zapadną na szczeblach znacznie wyższych. I tu jest apel. apel, który także w naszym filmie wygłasza Ewa Kurek, no taki apel, tak, do pana Jarosława Kaczyńskiego, by no, pomógł, tak. No wiadomo, Lech Kaczyński pod wpływem nacisków Żydów no, dokonał przerwania tej ekshumacji. Byłoby jakże pięknym gestem, gdyby brat no, wznowił tę ekshumację, który wiadomo ma dzisiaj, jest politykiem, który najwięcej znaczy w Polsce. No bo wiadomo, mamy prezydenta, premiera, ale wiadomo jaka jest pozycja Jarosława Kaczyńskiego. Innymi słowy, ta decyzja zapadnie gdzieś na najwyższych szczeblach. Jeżeli będziemy w tej decyzji zdeterminowani, by poszukiwać prawdy, to doprowadzimy do tej ekshumacji. I kto wie, co będzie dalej.
Decyzja, jeśli zostanie podjęta, z pewnością wywoła międzynarodową burzę i falę protestów, jak już zresztą w historii trudnych polsko-żydowskich relacji bywało. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wojciech Sumliński, dziennikarz śledczy, autor filmu Powrót do Jedwabnego, dostępnego do obejrzenia w internecie. Rozmowy w całości mogą Państwo wysłuchać na naszej stronie internetowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu, dziękuję Panu.